Czytam Słowo Boże z czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdział 21, wersety od 4 do 9. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud i rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 14 do 16. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pochylmy nasze głowy. Chcę Ci, Panie, dziękować za ten niedzielny, piękny poranek, Panie, że mogliśmy się tutaj zebrać przed Twoim obliczem, że możemy się radować w Tobie, Panie. Prosić Ciebie o to, żebyś błogosławił nam ten czas, jaki tutaj będziemy mieli. Żebyś błogosławił też tych, którzy nie mogli tutaj przybyć dzisiaj. I tak chcę Cię szczególnie prosić o to, żebyśmy mieli otwarte uszy, Panie, na to, co Duch mówi do zboru. Żeby też to słowo, które będzie zasiane dzisiaj, żeby w nas wzrastało, Panie, żeby padło na dobrą glebę. Żeby nie było tak, że tylko Jego wysłuchamy i nic się nie zmieni, Panie. Proszę Ciebie też o to, żebyś błogosławił dzisiejszego kaznodzieję, Panie, żebyś przemawiał przez jego usta, żeby on był Twoim narzędziem. Amen.
Profilaktyka. Wiecie, co to jest profilaktyka? Ma wielkie znaczenie w tym, żeby zachować ludzi, ocalić przed jakimś nieszczęściem, przed jakąś śmiertelną chorobą, przed zakażeniem i tak dalej. I ma ona sens do czasu, dopóki wszystko jest w porządku. Ale niestety czasem się zdarzy, że się już zdarzyło, że już ktoś został zarażony, że ktoś już został skrzywdzony, że ktoś już wpadł w jakieś nieszczęście i wtedy profilaktykę można sobie schować. Już za późno na rady, na instrukcje profilaktyczne, prawda? Wtedy, kiedy już nastąpiło nieszczęście, nie czas na takie rzeczy. Wtedy jest ważne tylko jedno pytanie. Czy jest jeszcze jakaś szansa? Czy można go uratować? Czy on może przeżyć? Czy można przeżyć? Czy możemy przeżyć? Pozostać przy życiu, chociaż stało się nieszczęście. I chciałbym, byśmy dzisiaj na to pytanie spróbowali razem odpowiedzieć na podstawie Słowa Bożego, które wysłuchaliśmy przed chwilą. Temat, pytanie, a jednocześnie zawołanie dzisiejszego kazania brzmi: po czymś takim można pozostać przy życiu? Po czymś takim można pozostać przy życiu? Rozumiecie zawołanie? Oto Izraelici znaleźli się na trudnym etapie swojej wędrówki po pustyni. Zresztą cała pustynia była trudna, ale jeszcze teraz się zdarzyło tak, że z powodu Edomitów, którzy proszeni o to, żeby można było przejść przez ich ziemię do celu, do którego podążali Izraelici, Edomici odmówili kategorycznie i Izraelici, nie chcąc wszczynać wojny, musieli ominąć tę ziemię i w pewnym momencie tak orientacyjnie, jak któryś Izraelita miał kompas i popatrzył sobie, to się zorientował, że zawrócili, że idą z powrotem, że coś jest nie tak, że mieli iść prosto, a teraz mieli iść prosto do ziemi obiecanej, A teraz zaczyna się dreptanie i okazuje się, że zawracają. Że nie tylko, że w miejscu stoją, ale zawrócili w stronę Morza Czerwonego. Przecież oni przez to morze przeszli. Wiecie, jakie to uczucie może być. Zdarza się wam czasem w życiu, że coś nie idzie tak, że jakieś takie wrażenie, że zawracamy, prawda? Że nie podążamy do przodu, zawracamy. Bardzo zły stan. I przeczytaliśmy, że lud stracił cierpliwość. Ach, no ile będziemy wracać? No co się dzieje? W innym przekładzie jest powiedziane, w czasie pochodu niecierpliwość owładnęła ludem. A takie uczucie zniecierpliwienia, niezadowolenia, taka małoduszność już opanowała serca. Bo wiecie, że jak człowiek jest pozytywnie nastawiony, to czy śnieg pada, czy deszcz, czy zimno, czy słońce pali, że aż człowiek ocieka potem, a nic to, nie ma problemu. Jak ktoś ma pozytywne nastawienie, to jest wielkoduszny. Ma taką wielką duszę, że dla wszystkich, nawet tych, którzy się źle zachowują, skrzywdzili i tak dalej, wystarczy życzliwości, miłości. Ale jak się dusza tak skurczy, niebezpiecznie, tak jakbyśmy wzięli, jakby Indianin ją wygotował w jakimś wywarze przez jakiś czas, ona się tak skurczy bardzo niebezpiecznie, to wtedy już wszystko jest nie tak. Wszystko się tak. Nie przeszkadza wam to słońce tam? Mnie denerwuje ten napis przesuwający się tam cały czas. Już nie mogę na to patrzeć. Wszystko wtedy zaczyna przeszkadzać. Wyraz twarzy, ubiór i tak dalej. Izraelici znaleźli się w takim stanie takiego właśnie zniecierpliwienia, takiego niezadowolenia. I zaczęli szemrać i mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Rozumiałbym jeszcze przeciwko Mojżeszowi. Ale i nad przeciwko Bogu zaczęli mówić. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Po co? Nie mamy tu chleba, nie mamy tu wody i zbrzyd nam ten nędzny pokarm. O co tam chodziło? O mannę. Ten mizerny pokarm, jak w innym przekładzie. Małowartościowy pokarm. Już nam to zbrzydło. W każdą niedzielę ten sam głosi. Ciągle to samo. Ciągle to samo. Już nam zbrzyd ten, taki nędzny ten pokarm. Czy to w ogóle coś my nowego będziemy w tym zborze mieli? Zawsze tylko z tej Biblii czytają i z tej Biblii i z tej pieśni te same wyświetlają i śpiewają. Już nam, my chyba stoimy. My się nie rozwijamy. My żeśmy, coś jest nie tak. I lud zaczął tam na tej pustyni szemrać. Szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. I wtedy Bóg, jak przeczytaliśmy, posłał jadowite węże. Płomieniste węże, jak w innym przekładzie. Ogniste węże. Piekące węże. Chodzi o to, że od ukąszenia tego węża strasznie piekło, paliło. I to stąd taka nazwa najprawdopodobniej, bo w innych przekładach właśnie pojawia się to określenie piekące węże. Prawdziwa klęska. Idą sobie, wiecie, no nie było gdzie uciekać. No jak na pustyni człowieka wąż dopada, to położy się, chce trochę odpocząć, a tu i już cię ma. Jak się zabezpieczyć na pustyni? Straszna klęska, straszne nieszczęście. Jest powiedziane, że wielu pomarło. Przykre, bardzo przykre. Można by powiedzieć, no ale przecież węże na pustyni, jeszcze jest niedaleko Morza Czerwonego, to żadna, przecież oni powinni byliby wiedzieć o tym, że będą węże. To przecież normalka, że są węże. Nic szczególnego. Żadnego związku to nie ma z ich szemraniem, z ich narzekaniem przecież. Węże są węże, kąsają, bo są jadowite i to wszystko. I się od tego umiera, jak nie ma antidotum i oczywista sprawa. I dalej szemrać. Ale tak Izraelici, przeczytaliśmy, nie zareagowali. Jak zareagowali? Coś im się błysnęło. Coś im się przestawiło. O, o. I poszli szybko do Mojżesza i co powiedzieli? O, zgrzeszyliśmy. zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Zobaczcie, jaka refleksja pojawiła się w ludziach. Skojarzyli nieszczęście, skojarzyli śmierć wielu z nich, skojarzyli tę tragedię ze swoją postawą, którą wcześniej mieli. Dane im było przejrzeć, zorientować się, że jednak to, co się dzieje, ma związek z tym, co było. Że zawsze jakoś to jest powiązane. A oni przynajmniej, jeśli chodzi o tę sprawę, to skojarzyli. I poprosili, aby się modlił Mojżesz do Pana, żeby oddalił te węże. I Mojżesz powiedział, a nie było gadać wcześniej, a dobrze wam teraz. Tak zareagował sługa Boży? O nie, sługa Boży nic innego nie może zrobić w takiej sytuacji, gdy jest nieszczęście, jak tylko zacząć wołać do Boga, żeby się zmiłował. Czy zawinili, czy nie zawinili, czy słusznie, czy niesłusznie, modlić się do Boga. I Mojżesz się modlił i oto Bóg przemówił. Dał instrukcję. Ciekawą rzeczą, nie wiem, czy to zauważacie, jest to, że Bóg nie usunął tych węży. Mógłby powiedzmy tak z góry powiedzieć sio i już by nie było ani jednego węża. Jednym słowem i by zniknęły wszystkie. Ale nie, Bóg tak nie zrobił. Lecz dał Izraelitom instrukcję, że w tej sytuacji, w sytuacji ukąszenia, śmiertelnego ukąszenia, mają możliwość przeżycia, uratowania, pomimo, że są śmiertelnie ukąszeni. Kazał zrobić węża miedzianego, każ zrobić płonącego węża i umieść go na słupie. Jak w innym z przekładów Słowa Bożego to jest powiedziane. Takiego węża płonącego, który kąsał i zabijał, takiego samego węża każ zrobić z miedzi i umieść go na słupie wysoko. Węże nie zostały wobec tego usunięte, lecz lud otrzymał sposób na ich unieszkodliwienie. Że jad tych wężów już nie zabijał. Wszakże pod jednym warunkiem, że trzeba było spojrzeć na tego węża. Że trzeba było zwyczajnie spojrzeć. Nie trzeba tu nic dodawać, że tam jakoś z nie wiadomo jaką wiarą, nie wiadomo jakim nastawieniem, z wcześniejszym pójściem do każdego Izraelity, poproszeniem go o przebaczenie i tak dalej. Niczego tutaj takiego nie ma. Jedna rzecz jedyna, którą trzeba było zrobić, gdy człowiek został ukąszony i skręcał się od tego piekącego bólu, to trzeba było spojrzeć na tego wywyższonego, na drzewcu wystawionego węża. Po czymś takim Izraelita pozostawał przy życiu. Więc mówiąc krótko, Mojżesz ogłosił dla tych Żydów kąsanych, ogłosił Ewangelię, dobrą nowinę im wygłosił. Wygłosił im, mówił im o Chrystusie tak naprawdę. Wiemy, że Stary Testament, cały Stary Testament mówi o Chrystusie. I Mojżesz dotrzymał słowo od Boga i ogłosił im dobrą nowinę. Jeśli jesteś śmiertelnie ukąszony, nie musisz wcale umierać. Nie musisz umierać. Jest jeden wyjątkowy wąż, bez jadu, miedziany, wywyższony. Spójrz na niego, a pomimo śmiertelnego ukąszenia pozostaniesz przy życiu. Taka jest lekcja, taka jest nauka z tej historii. To się wydarzyło naprawdę i Izraelici doświadczyli zbawienia. Wielu jest powiedziane, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wierzycie w to Słowo Boże? Amen powiemy. Wierzymy, że naprawdę pozostawał przy życiu. Zrozumiałe, że ta historia jest po to, żebyśmy z niej skorzystali praktycznie w naszym własnym życiu. Nie bez kozery nasz Pan Jezus Chrystus tę historię przywołał, kiedy nauczał, kiedy chodził po tej ziemi i głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Wszyscy ludzie zgrzeszyli. Każdy z nas tu w tej sali, nawet nie będę z imienia wymieniał, bo tu widzę trochę świętych, takich wspaniałych ludzi, wyjątkowo pobożnych, ale nawet ty, wyjątkowo pobożny, zgrzeszyłeś i jesteś śmiertelnie ukąszony przez tego starodawnego węża, szatana, diabła, przeciwnika Bożego. Taka jest prawda o nas wszystkich. Albowiem karą za grzech jest śmierć, tak mówi Słowo Boże. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta trucizna grzechu człowieka zniszczy. Wcześniej czy później. Dlatego też wszyscy ludzie bez wyjątku potrzebowali, potrzebują ratunku, potrzebują pomocy. Wszyscy. Tam wśród Żydów było tylko ci potrzebowali, co byli ukąszeni. Ale my wszyscy jesteśmy ukąszeni, wszyscy jesteśmy skażeni grzechem. Potrzeba ratunku, ratunku, zbawienia, jakiegoś cudu, żebyśmy mogli pozostać przy życiu. Czy można pozostać przy życiu w obliczu grzechu, ukąszenia przez grzech i infekcji grzechem? Czy można pozostać? Jest jeden sposób. Jest jeden, jedyny sposób. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest jeden, jedyny sposób. Wywyższyć Syna Człowieczego. Wywyższyć Syna Człowieczego. Spojrzeć na Syna Człowieczego, na Jezusa Chrystusa. To bardzo ważna prawda. Wierzę, że Bóg nam da uchwycić niektóre niuanse, niektóre szczegóły z tej nauki Słowa Bożego, bo oczywiście, jeżeli tylko poddamy się melodii znanego nam tekstu, wywyższyć Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, to już można się drzemnąć, bo przecież to nie pierwszy raz słyszymy. Nie ulegajmy takiej, wiecie, albo ja już to wiem, ach, pewno nie wie, co ma głosić, tak, Jana 3,16 doszedł, no tak. No to posłuchamy sobie, można sobie pospać. Nic nowego nie było. Nie jest dla was intrygujące, że tu jest powiedziane, żeby wywyższyć Syna Człowieczego? Grzech wszedł na świat przez człowieka, prawda? To nie to też, że z kosmosu grzech spadł, tylko przyszedł kiedyś diabeł, mąż, do Ewuni, i ją podrążył trochę i ona się otworzyła i grzech wszedł. Bóg jest taki łaskawy, że nie mówi o Ewie, tylko mówi o Adamie. To taki jest los mężczyzn, bracia. Kobieta narobiła, a chłop musi odpowiadać. Jest powiedziane, że przez jednego człowieka, przez Adama, grzech wszedł na świat i wszyscy zgrzeszyli. W Rzymian 5,12 możemy sobie to wyraźnie przeczytać. Wiele wersetów o tym tam mówi. Przez człowieka grzech wszedł na świat i przez człowieka musiało przyjść zbawienie, wybawienie. Otwórzmy sobie ten 5 rozdział listu do Rzymian. Werset 15 powiada: albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsze okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Grzech wszedł przez człowieka, bądźcie ze mną, bo to jest ważne, grzech wszedł przez człowieka i wybawienie, łaska, zbawienie musiało się odbyć przez człowieka, przez jednego człowieka, nie przez pierwszego, lepszego z brzegu człowieka. Żaden człowiek upadły, żaden człowiek skażony grzechem nie mógł Żaden wąż z tych pełzających po ziemi, tych jadowitych, nie mógł być wywyższony i uratować innych, bo w nim był jad. On się nie nadawał na to, żeby mógł przynieść zbawienie, przeżycie dla ludzi. Musiał być inny wąż, zupełnie innej natury, że tak powiem, z innej gliny, ale wąż. Zbawienie musiało przyjść przez człowieka, przez wywyższenie człowieka, ale tego jednego wyjątkowego, niepowtarzalnego, doskonałego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Prawdziwego człowieka, ale nieskażonego grzechem, doskonałego. Grzech, jak mówi 8 rozdział listu do Rzymian, pojawił się w ciele i musiał być potępiony w ciele. 8 rozdział 3 werset o tym mówi. Tutaj chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę, uchwycili ważną myśl, bo patrzcie, skoro upadek przez człowieka, to i ratunek przez człowieka. I jako Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak wywyższonym zostać trzeba synowi człowieka. Przekład grecko-polski Nowego Testamentu, tak to oddaje. Przeto wywyższonym zostać trzeba synowi człowieka. A więc Ewangelia jest właśnie dobrą nowiną dla wszystkich grzeszników, bez wyjątku. Dobrą nowiną o tym, że jest jeden wyjątkowy człowiek, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg zarazem, Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest dany, albowiem tak Bóg umiłował świat, tych wszystkich ukąszonych, śmiertelnie zarażonych grzechem. Tak umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest dany ratunek, jest dana możliwość, ale potrzeba Go wywyższyć. Trzeba go wywyższyć. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak on musi być wywyższony, powiada Słowo Boże. Musi być wywyższony w naszym życiu. Jak to zrobić praktycznie? Na czym to polega, żeby wywyższyć Jezusa Chrystusa? To, że powiesz gdzieś tam, bąkniesz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? To może być wywyższenie, kiedy takie słowa pochodzą z głębi serca, kiedy wyrażają całą treść twojego serca, gdy spotyka się z drugim człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale to nie tylko same słowa. Jak ma być wywyższony, jak może być wywyższony Syn Człowieczy w naszym życiu, bracia i siostry? Po pierwsze, potrzebujemy Słowa Bożego, żeby naprawdę można było Syna Bożego wywyższyć. Nasze własne słowa, własne wywody i tak dalej, argumenty nie wywyższą Syna Bożego. Co najwyżej czasem możemy zacienić, zamazać ludziom obraz Syna Człowieczego, Syna Bożego. Kiedy sami zaczynamy, o religii trochę, porozmawiamy o wyznaniach, czym się różnią wyznania, a jak tam u was, a jak u nas, jak odprawiacie. No my to nie mówimy, że odprawiamy, tylko że się spotykamy. No i tak pogadali i to jest wywyższony Syn Człowieczy, to nie jest wywyższenie Syna Człowieczego. Wiesz, Słowo Boże, Słowo Boże, On jest tym Słowem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowo bierz, całe Pismo jest przez Boga natchnione. Chcesz wywyższyć Syna Człowieczego, to musisz Słowo Boże wywyższyć. Musisz go czytać, rozważać, przeżywać, głosić, wypełniać swoje serce treścią Słowa Bożego, bo wtedy Syn Człowieczy zaczyna być wywyższony. Jest przed telewizją, przed gazetą, przed książką, lepszą lub gorszą. Syn Boży jest wywyższony, bo Słowo Boże jest u ciebie na pierwszym miejscu. Modlitwa. Ach, ile masz czasu na modlitwę w swoim życiu? Ile się modlisz, ile rozmawiasz z Nim? Wywyższyć Syna Człowieczego to znaczy, żeby On był pierwszym twoim rozmówcą, najważniejszym twoim towarzyszem różnych rozważań, rozmów, dyskusji i tak dalej. Ile czasu potrafisz dyskutować z innymi ludźmi? Jak się angażować, żeby gadać o tym, czy cebulkę już sadzić, czy jeszcze nie? O takich różnych rzeczach, czy już będzie ciepło, czy jeszcze mróz wróci? O takich rzeczach potrafimy gadać i gadać. A gdzie tę garsonkę kupiłaś? A co tamtego? A gdzie teraz tańsze? Czy w realu, czy gdzieś tam w internecie? O tym potrafimy mówić dużo. A ile masz czasu na rozmowę z Jezusem? Jak się spotkają dwie siostry, ojojojo, gadają, bez przerwy gadają. Jak modlitwa? Ja się krępuję. Ja tak się trochę krępuję się pomodlić. A ducha tak nie mam, tu nie ma ducha modlitwy. A duch gadulstwa jest? To może wypędźmy ducha gadulstwa i prośmy Pana o ducha modlitwy, żeby wywyższyć Syna Człowieczego, to na naszych ustach On musi być. O Nim rozmawiać trzeba. Cieszyć się Nim, podziwiać Go, obmawiać Go. Obgadajmy Jezusa kiedyś tak porządnie. Obgadajmy Go. Jak już tak musimy obgadywać kogoś, to obgadajmy Jezusa. Ach, to będzie wspaniałe, bo w końcu popadamy na kolana i oddamy Mu chwałę, tak Go obgadamy. Bo u Niego nie ma nic, On nie zgrzeszył nic, ani troszeczkę. I nawet jak zaczniemy, to będziemy potem Go wielbić, będziemy Go czcić. Jak wywyższyć Syna Człowieczego? Gdzie Go wywyższysz? Jak do pubu pójdziesz? Jak do kina będziesz siedział w tej czarnej sali i tylko się bał, że tutaj coś się zaraz stanie? Tam wywyższysz Syna Człowieczego? Możesz Go wywyższyć w społeczności świętych, w społeczności ludu Bożego, w jakimś współdziałaniu dla chwały Królestwa Bożego. Wywyższyć Go trzeba na każdym kroku naszego życia. Nie tylko mieć niedzielkę od 10 do 12 i żeby tylko nie przedłużył tego nabożeństwa, tylko na każdym kroku myśląc o Nim, mówiąc o Nim, dedykując Mu wszystko, co robisz. Idziesz do pracy dla Jezusa. Robert, ty jedziesz tam i dla Jezusa te materiały tam rozprowadzasz. Piękne, słuchajcie. Wszystko, co robimy z duszy, mamy czynić jak dla Pana. Tak wywyższamy Jezusa w naszym życiu, z taką świadomością. Wszystko, oddając Mu chwałę ze wszystkiego, co dobre. Ze wszystkiego, co nam się udało, co się powiodło. Gdy ludzie się zatrzymują i mówią dziękuję. Gdy ludzie mówią, ale jesteś super. A mówią, ale to ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki porządny gość. To jest ten moment, kiedy trzeba wywyższyć Syna Człowieczego. Nie zatrzymać chwały dla siebie. Można zawsze powiedzieć, wiesz co, jedna uwaga tylko. Ja tak zrobiłem, udało mi się tak zrobić, ponieważ mieszka w moim sercu Jezus Chrystus. To dzięki Niemu. Jak oczywiście komuś rozbiłeś samochód, to nie mów wtedy, wiesz co, ja dlatego, że Jezus w moim sercu mieszka. Bo nie wywyższysz wtedy Jezusa. Ale kiedy ci coś się uda, kiedy wyjdzie coś, to wtedy można Go wywyższyć. Ach, słuchajcie, kiedy człowiek zaczyna wywyższać Syna Człowieczego, to wtedy będzie żył. Tak mówi Słowo Boże, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tutaj oczywiście w tym wywyższeniu Syna Człowieczego zawiera się wiara w Syna Człowieczego. Nikt, kto w Niego nie wierzy, nie będzie Go wywyższał. Prawda? Ale jeśli w Niego wierzymy, jeśli Go kochamy, to będziemy Go wywyższyć. I teraz dochodzimy tutaj do ważnej lekcji, która płynie z tego tekstu, dodatkowej lekcji, powiedziałbym, lekcji dla wszystkich ukąszonych, zgorszonych przez człowieka. No bo grzech generalnie jest tym, to naszą śmiertelną raną i potrzebujemy Syna Człowieczego, wywyższonego, żeby na Niego spojrzeć, żeby w Niego uwierzyć, Go wywyższyć i będziemy żyli. Każdy, kto spojrzy, będzie żył. Ale mamy też w naszym codziennym, praktycznym życiu i takie sytuacje, że tak między sobą czasem przez kogoś, przez jakąś sytuację. Jesteśmy zranieni, jesteśmy ukąszeni i zgorszeni. I typowa reakcja człowieka zranionego, zgorszonego jest następująca. Już więcej nie będę taki głupi. Już więcej z nimi nie chcę mieć nic do czynienia. Koniec z facetami. Albo koniec z kobietami. Koniec z tymi wierzącymi. Koniec z tymi kolegami i tak dalej. Koniec z ludźmi. Najlepiej na pustynię gdzieś daleko bym uciekł od wszystkiego. Z krowami bym se żył. Nie wiem. Kury hodował. I nie wiem, coś jeszcze tam robił. Ryby łowił. Koniec. Oto diabelska taktyka, żeby człowieka całkowicie pogrążyć i zgubić. Tak mu po tym zranieniu uwypuklić awersję do tego człowieka, który go zranił, żeby się całkowicie odciął. W ten sposób diabeł wpędza dzisiaj tysiące ludzi w ślepy zaułek. Ludzie mnie skrzywdzili, z ludźmi już więcej nie chcę. Rodzina mnie skrzywdziła, z rodziną to najlepiej na zdjęciu się wychodzi. Prawda? Mamy nawet takie różne mądrości narodowe, jak to się ludzie zachowują w takich sytuacjach. Żeby ktoś, kto został zraniony, zgorszony, rozbity jest, ciężko mu, żyć mu się nie chce, żeby mógł pozostać przy życiu, coś trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby ktoś taki pozostał przy życiu? Spojrzeć na Jezusa, to żeśmy mówili przed chwilą, ale teraz jest lekcja B, lekcja druga, lekcja dodatkowa, taka praktyczna odnośnie takich sytuacji. Mam nadzieję, że to chwycicie. Zastanawiałem się, dlaczego tam na pustyni Bóg kazał wykonać i wywyższyć akurat węża. Toż to takie wredne zwierzę kąsające. Gad. Czemu kazał właśnie węża wywyższyć? Czemu nie na przykład do mojej teologii najbardziej by pasował baranek? Prawda? Jakby nam pasowało do Nowego i Starego, tego co Jan Chrzciciel ogłosił, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I na drzewcu taki baranek byłby wywyższony i ludzie by spojrzeli. Piękno, to baranek to jest przynajmniej czyste, porządne. No może gołębice można by było, podobno żółci nie ma żadnej. I takie przyjemne to ze skrzydełkami. Nawet w Watykanie fruwa czasem. Dlaczego węża akurat? Pomyślmy o tym. Ja tutaj, żebyście tutaj mnie nie łapali za słówka zaraz, że coś z teologią nie tak. I ja chciałbym was pobudzić do myślenia i zobaczyć pewną mądrość Słowa Bożego. Śmierć przyszła przez jadowitego węża. Ratunek miał przyjść przez spojrzenie na węża. Oczywiście całkiem innego węża, już nie jadowitego, takiego, który nie miał w sobie jadu, ale przez węża. Coś musi w tym się kryć, prawda? No ja przynajmniej tak się głośno zastanawiam. Coś w tym musi być, że akurat przez węża. Ja myślę, że dlatego właśnie mamy w tych słowach Pana Jezusa powiedziane, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Oczywiście inny człowiek, zupełnie inny od tego, który zgorszył i zawiódł. I jeżeli ciebie ktoś zranił, jakiś człowiek cię zranił, taki z prawdziwej krwi i kości, człowiek cię zranił i w tobie pojawia się myśl taka: nigdy więcej z ludźmi, już nie chcę z nimi mieć do czynienia, więcej się nie spotykam, więcej oni mnie zranili, ona mnie zraniła, on mnie zranił, nie chcę już więcej. To właśnie do ciebie jest to Słowo Boże, że abyś przeżył, abyś mógł żyć wiecznie, abyś mógł być uratowany, abyś mógł być oczyszczony z tego wszystkiego, to musi być w twoim życiu wywyższony człowiek. Oczywiście nie w sensie wywyższenia, ubóstwienia człowieka, ale człowiek. To właśnie człowiek, przez drugiego człowieka, nie tego, który kąsa, nie tego, który zranił, ale przez drugiego człowieka. Musisz się otworzyć na drugiego człowieka, aby mogło przyjść uzdrowienie i abyś mógł być ocalony. Myślę sobie, że kiedy Żydzi mieli tam patrzeć na tego węża, to pewno mieli pewną trudność, bo przecież jak taka żmija jedna ukąsiła, ta płomienista, tak piecze teraz, wredny wąż mnie ukąsił, jak on mógł, to teraz weź patrz, to znienawidzony widok, prawda? Patrzeć teraz na węża. Boże, daj mi jakąś inną opcję, jakiegoś zwierzaczka milszego przynajmniej, kogoś innego, coś innego, ale nie. Jeśli cię zraniła kobieta, już z kobietami więcej awersję do kobiet. Nie, Bóg przyniesie dla ciebie uzdrowienie przez to, że przyśle kiedyś inną kobietę, która poprzez którą Bóg cię zachowa przy życiu i będziesz mógł żyć. Kiedy cię zranił facet jakiś, nie mówisz z facetami na amen, to musi, jeśli chcesz przeżyć, jeśli chcesz być wolny, jeśli chcesz zostać przy życiu, musisz się otworzyć, nawet jak masz awersję teraz do facetów, to musisz się otworzyć, bo Bóg pośle jakiegoś człowieka, przez którego zadziała w twoim życiu i uwolni twoją duszę od tego jadu, który cię zniszczył. Mówiąc krótko, zachodzi konieczność otwarcia się na człowieka, przez którego Bóg daje ratunek. Chwytacie myśl, bracia i siostry? Tak jak nam na pustyni nie każdy wąż kąsał i ranił i zabijał i gorszył, tak tutaj w zborze, tak tutaj w Gdańsku. Nie każdy człowiek jest wredny, nie każdy człowiek niszczy, nie każdy człowiek rozbija i nie każdy gorszy. Chcę ci powiedzieć w imieniu Pańskim, że jest tutaj wielu braci i wiele sióstr, wielu ludzi, poprzez których Bóg będzie działał, poprzez których będzie działał w twoim życiu, których będzie do ciebie posyłał, ludzi, na których się masz otworzyć, na których masz spojrzeć z ufnością i nie powtarzać bez przerwy: przeklęty, kto polega na człowieku. Tak jest w Słowie Bożym, ale jest też w tym Słowie Bożym 150 różnych innych miejsc, które mówią, że trzeba wyciągnąć rękę, że trzeba się otworzyć, że trzeba zaufać, że trzeba, bo jak nie ma w ogóle zaufania jeden do drugiego, to nie będzie w ogóle niczego. To się dzisiaj pożegnajmy i więcej się nie spotykajmy. Rozumiecie? Trzeba się otworzyć. Oto Pan pośle ci, posyła kogoś, kto się o ciebie pomodli, kto cię wysłucha, kto cię zrozumie, kto ci pomoże, kto się zatroszczy, kto poprzez kogo powrócisz życie, zachowasz życie. Mówiąc jeszcze inaczej, nie uciekaj. Zraniony człowieku, nie uciekaj od człowieka. Nie uciekaj. Nie każdy człowiek rani, gorszy i zagraża. Tu w tej puszczy, na tej pustyni betonowej gdańskiej, Bóg daje ci człowieka, abyś pozostał przy życiu. Brata lub siostrę w Chrystusie. Jest to jasne? Ach, się cieszę, że to jest jasne. Gruchnęliście wszyscy. Alleluja! Mamy siebie. Bóg nam dał siebie nawzajem, abyśmy mogli w imieniu Pańskim, wywyższając tego jednego prawdziwego człowieka doskonałego, nie zapomnieć, że też są jego naśladowcy, którzy tak samo, którzy w jego imieniu podają rękę, pomagają, błogosławią, troszczą się i tak dalej. Trzeba skończyć. Kiedy zgrzeszyłeś? Kiedy zobaczyłeś coś gorszącego u innych ludzi? Rozbiło cię to. Jesteś, zdaje się, skończony. Nie widzisz drogi wyjścia. Zawaliło się w twoim życiu. Czy mimo takiego śmiertelnego ukąszenia grzechu można dalej żyć? Czy wbrew wszystkiemu, co przeżyłeś, można pozostać przy życiu? Czy po czymś takim, co się stało w twoim życiu, można pozostać przy życiu? Jest na to sposób. Jest na to sposób wywyższyć Syna Człowieczego. Gdy zobaczysz coś gorszącego i nie spojrzysz na Jezusa, umrzesz. Gdy zostaniesz zatruty śmiertelnym jadem grzechu, nie wywyższysz Jezusa, umrzesz. Ale jest dobra nowina, nie musisz umierać. Po czymś takim można pozostać przy życiu. Możesz. Po czymś takim zostaniemy przy życiu, bo jest Pan, bo są bracia i siostry.